ciemności do światła. O sprawach ważnych, choć wydają się błahe. Z księdzem Marcinem Wiśniewskim rozmawia Maria Cieślak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
W naszym studiu kolejny raz spotykamy się z księdzem doktorem Marcinem Wiśniewskim. W audycji Z ciemności do światła chcemy kontynuować temat szóstego przykazania, które brzmi nie cudzołóż. Dziś będziemy poruszać kwestię wykroczeń przeciw temu przykazaniu, przeciw czystości. I moje pierwsze pytanie do księdza Marcina brzmi tak. Dlaczego Bóg stworzył nas z naszą seksualnością, a potem zakazuje nam czerpać z niej przyjemność?
Pewnie takie jest trochę to pytanie podchwytliwe, ale myślę, że właśnie ono jest takim trochę odbiciem tego, co podsuwa nam w naszym myśleniu zły duch. Ukazując Boga jako właśnie tego, który z jednej strony uczynił nas zdolnymi do pewnych rzeczy, które są obdarzone przez Pana Boga zresztą olbrzymią satysfakcją i przyjemnością, i to nie jest nic złego. To jest właśnie coś, co Pan Bóg wpisał w naszą seksualność i płciowość z różnych powodów i jednocześnie nam zakazuje. Pan Bóg nikomu niczego nie zakazuje w tym sensie, że to nie jest tak, że właśnie cała seksualność, jakiekolwiek korzystanie z niej jest złe, jest demoniczne, jest nieprawidłowe. Ale to, co należy podkreślić, że Pan Bóg jednocześnie dając nam pewne dary, ukazuje nam właściwą drogę korzystania z nich po to, żeby one służyły naszemu dobru, rozwojowi, też przyjemności, ale żeby właśnie nie raniły nas, nie czyniły nas nieszczęśliwymi. I ja daję taki bardzo prosty przykład często, że Pan Bóg jest trochę tak jak konstruktor, który stwarzając coś daje nam instrukcję obsługi i teraz niezastosowanie się do tej instrukcji, bo nam się będzie wydawało, że tak będzie lepiej, często owocuje zepsuciem jakiegoś sprzętu. No, gdybyśmy chociażby, nie wiem, do samochodu zamiast paliwa wlali wodę, albo, bo jest tańsze, albo piasek wsypali do baku, przekonani, że no tak by było fajniej, bo taniej i tak dalej, bo taki pomysł nam przyszedł do głowy, bo fajnie by było, no to oczywiście nie tylko samochód nie pojedzie, ale najczęściej po prostu to będzie powodowało jego zepsucie. I tak samo jest w przypadku jakichkolwiek darów i to samo dotyczy naszej seksualności, że ona nie jest całkowicie zakazana człowiekowi, prawda? Tylko Pan Bóg dał jasne zasady korzystania z niej. No i właściwie trzeba by było powiedzieć tutaj, że taką główną zasadą jest to, że w takim wymiarze aktu seksualnego można korzystać z tej seksualności w małżeństwie, ale chciałbym wrócić do tego, co mówiliśmy ostatnio. To nie znaczy, że osoby, które żyją samotnie, czy żyją w celibacie, albo są poświęcone Bogu w życiu zakonnym, że one mają teraz zupełnie jak gdyby traktować seksualność jako przeszkodę do realizowania swojego powołania. Absolutnie nie. Chodzi o to, żeby we właściwym kierunku ku płodności duchowej tą siłę seksualności skierować, ku takiej właśnie duchowej płodności, czyli właściwe ukształtowanie tej siły, która jest wpisana w naszą płciową seksualność. Nas Pan Bóg nie zbawia też bezpłciowo, bezimiennie. Zbawia nas tak, jak nas stworzył kobietą i mężczyzną, tak samo nas zbawia w ten sposób, tak samo nas powołuje, świadome tego, jakie cechy na drodze powołania ma kobieta, jakie cechy na drodze powołania ma mężczyzna i one są piękne, one są dobre, one są przez Pana Boga chciane. Jeszcze raz też przypominając to, co było ostatnio, że nasza seksualność i płciowość to nie tylko nasze fizyczne cechy określające naszą płeć, ale to bardzo głębokie ukształtowanie też świadomości własnej płci na poziomie naszej psychiki, naszej uczuciowości, na poziomie naszej duchowości także. I tutaj trzeba tak bardzo szeroko spojrzeć. Jeżeli Pan Bóg czegoś nam zakazuje, to tylko dla naszego dobra. Nie jest to jakiś kaprys Pana Boga, jakieś takie właśnie bawienie się nami, że z jednej strony właśnie obdarzył coś przyjemnością, a z drugiej strony zakazuje. To wszystko ma prowadzić do naszego dobra. Ponieważ tym najważniejszym jak gdyby celem, dla której Pan Bóg stworzył naszą płciowość i seksualność, jest przekazywanie daru życia, czyli to właśnie płciowość, seksualność człowieka czyni człowieka bardzo podobnym do Stwórcy, w tym, że człowiek uczestniczy jako kobieta i mężczyzna w małżeństwie, w dziele stwórczym Boga, że z miłości dwojga, z tego zjednoczenia też cielesnego, idealnie by było i tak Pan Bóg by chciał, żeby ono było przypieczętowaniem, potwierdzeniem jedności takiej psychoduchowej małżonków i wtedy jest harmonia, nie ma żadnych zranień tutaj, żeby z tego rodził się, poczynał się nowy człowiek, więc to jest coś pięknego. Ale też nie jest grzechem, nie jest niczym złym. Pan Bóg tak to uczynił, że jednocześnie to zjednoczenie małżonków, kobiety i mężczyzny, jest obdarzone wielką przyjemnością. Jest obdarzone właśnie tym, że oni po prostu mogą też czerpać. To nie jest tak, że teraz mamy udawać, że to nie jest przyjemne. Jest przyjemne w małżeństwie i Pan Bóg mówi w małżeństwie, cieszcie się tą przyjemnością. Tak, żeby tutaj też nie traktować tej sfery jako coś złego, brudnego, niepochodzącego od Pana Boga, bo to jest niewłaściwe myślenie.
Ja myślę, że wbrew temu, co ksiądz tutaj mówi, to istnieje taki ogólnoświatowy pogląd, że Bóg i Kościół katolicki jest przeciwny właśnie czerpaniu przyjemności seksualnej, ale no usłyszeliśmy, że tak nie jest. Gdzie jest ta granica, kiedy właśnie to czerpanie, nazwijmy to przyjemności, czy jakiejś korzyści seksualnej, staje się grzechem i jakie są to te wykroczenia przeciwko temu szóstemu przykazaniu?
Przede wszystkim musimy mieć świadomość, że seksualność człowieka jest rzeczywistością relacyjną, czyli wszelkiego rodzaju odarcie seksualności, płciowości z tego wymiaru relacyjnego, czyli odniesienia do drugiego człowieka i to tutaj Kościół bardzo wyraźnie mówi, że ma to się dokonywać w małżeństwie, gdzie jest ta pewność jak gdyby oddania siebie do końca, no ślubują sobie małżonkowie wierność do śmierci, wszelkie oderwanie od tej relacyjności, czyli skupienie się na swojej własnej przyjemności, czy jakieś formy takiego autowykorzystania seksualności, tak, która prowadzi do zaspokajania siebie tylko do takiego egoistycznego, hedonistycznego podejścia, one będą tutaj wykroczeniami przeciwko czystości. Tak Kościół w katechizmie wyróżnia jako pierwsze wykroczenie rozwiązłość. I to jest też problem, chyba dzisiaj nie potrafimy nazywać też często grzechów przeciwko szóstemu przykazaniu. Niektórzy nawet w spowiedzi najlepiej jakby to wystarczyło, że przyjdą i powiedzą, proszę księdza, zgrzeszyłem przeciwko szóstemu przykazaniu, ale często wtedy mówię, zgrzeszyć przeciwko szóstemu przykazaniu można różnie, można pożądliwie spojrzeć na kobietę, ale można też zdradzić męża, można uprawiać jakiś, prawda, nierząd z osobą nie letnią. Waga tych grzechów jest różna, także do istoty ważności spowiedzi jest potrzebne, żebyśmy jednak wyznali, nie chodzi o opisywanie szczegółów grzechu, bo to księdza nie interesuje, a Pan Bóg wie, co się wydarzyło, natomiast do właściwej oceny moralnej danego czynu potrzebne jest, żeby nazwać rzecz po imieniu, prawda? To jest bardzo ważne. Rozwiązłość jest nieuporządkowanym pożądaniem lub nieumiarkowanym korzystaniem z przyjemności cielesnej. Tutaj też Kościół dopowiada, że ta przyjemność seksualna jest moralnie nieuporządkowana. Tutaj jest po części też odpowiedź na to, co było powiedziane. Gdy szuka się jej dla niej samej w oderwaniu od nastawienia na prokreację i zjednoczenie małżonków. To jest bardzo ważne. Czyli te dwa elementy są obecne właśnie w tym, co Kościół mówi o małżeństwie i o współżyciu w małżeństwie, że ono jest nastawione na przyjęcie potomstwa, ale też jest nastawione na dobro małżonków, na ich wzajemną wymianę dóbr duchowych i także właśnie tej fizycznej przyjemności. Kiedy ja wyzwalam się od swojego egoizmu, bardziej myślę o przyjemności, o dobru tej drugiej osoby, a nie swoim własnym, wtedy jak najbardziej jednoczesne przyjmowanie daru przyjemności ze strony drugiej osoby jest na miejscu, nie jest niczym złym i grzesznym. Nie może to być celem samym w sobie. To jest jakiś taki owoc uboczny, jak gdyby czegoś, co jest dużo ważniejsze w intymnym spotkaniu małżonków. Kolejnym grzechem, który wymienia katechizm, jest masturbacja czy onanizm, a więc no, takie zamknięcie się w sferze seksualnej do jakiejś autoprzyjemności. No tutaj grzech przede wszystkim polega na tym, że ta sfera jest nam dana po to, żeby wchodzić w relacje z drugim i każde wycofanie się z relacji z drugim i takie zamknięcie się w swojej własnej przyjemności, czy też no, często w przypadku nałogu jest to jakaś taka niedojrzała forma rozładowywania swoich napięć. Najczęściej problem tego grzechu leży gdzieś zupełnie indziej, w jakiejś nieakceptacji siebie, w problemie z relacjami z innymi. To jest jak gdyby no, owoc i tutaj mądra praca też nad takimi problemami, ona będzie polegała na tym, że my no, szukamy źródła, gdzie ten grzech się zaczął, gdzie jest problem, że ja właśnie jestem zamknięty tutaj w sobie samym. I też, no, co trzeba powiedzieć, nie przepracowanie tego problemu wcale nie jest rozwiązaniem tutaj wejście w małżeństwo, bo później może być tak, że nawet we współżyciu z żoną, z mężem jest takie nastawienie autoerotyczne, czyli właśnie wykorzystywanie drugiego przedmiotowo do zaspokajania swojej własnej przyjemności jest to zawsze bardzo raniące, więc tutaj też jest bardzo ważna sprawa. Dalej, katechizm mówi też o nierządzie, czyli o zjednoczeniu cielesnym między wolnym mężczyzną, wolną kobietą poza małżeństwem. Szczególnie jest to ciężki grzech, kiedy powoduje jakąś deprawację młodzieży. Pornografia polega na wyrywaniu aktów płciowych rzeczywistych lub symulowanych z intymności partnerów, ukazywanie ich właśnie w postaci obrazów, filmów, które no jednocześnie są oczywiście rozprowadzane, sprzedawane za pieniądze. Ci, którzy w tym uczestniczą, więc także aktorzy, sprzedawcy, publiczność zaciągają ciężki grzech. Też właśnie często nie ma takiej świadomości, że są też grzechy cudze, czyli narażanie kogoś, jeżeli ktoś, nie wiem, w sklepie, w kiosku ma takie materiały i rozprowadza je, no to jest odpowiedzialny, powinien się też spowiadać z tego, a właściwie no, pójście do spowiedzi wymagałoby od niego nawrócenia, czyli no, wycofania tego typu materiałów z obrotu u siebie. Prostytucja no, narusza godność osoby, która oddaje się prostytucji, ponieważ staje się przedmiotem cielesnej przyjemności kogoś drugiego, nierzadko za pieniądze. Niszczy w człowieku jakby świątynię Ducha Świętego, którą jest ludzkie ciało. Więc jest to też ciężkie zgorszenie. Bardzo trudna sytuacja oczywiście. Przede wszystkim bieda olbrzymia ludzka, która doprowadza do tego, że człowiek w taki sposób oddaje swoje ciało, sprzedaje swoje ciało. Gwałt. Gwałt zakłada w sobie wtargnięcie przemocą w intymność człowieka. I niestety no, takie zranienia związane właśnie z gwałtem, wykorzystywaniem nieletnich seksualnym, one pozostawiają piętno na całe życie. No, wymagają też terapii, ale także takiego uzdrowienia duchowego, bo nierzadko są jakimś takim problemem też w życiu i duchowym, w ogóle w nawiązywaniu relacji. Katechizm tutaj też wspomina o homoseksualizmie. Wiadomo, że Bóg stworzył człowieka jako mężczyznę i kobietę i każde akty homoseksualne, one są sprzeczne z naturą człowieka. No i oczywiście może być tak i tutaj trzeba też powiedzieć, że to nie jest tak, że Pan Bóg stworzył kogoś właśnie takiego z takim nastawieniem, że jestem mężczyzną, ale Pan Bóg mnie takiego stworzył, że bardziej mi się podobają mężczyźni czy kobiety i bardziej się podobają kobiety. No jest to owoc po prostu pewnych wydarzeń w życiu, zranień też, niewłaściwego odkrycia swojej płciowości, seksualności, najczęściej związanych też z zaburzeniami właśnie w domu rodzinnym, które powodują takie no, niewłaściwe utożsamienie się płciowe. No i tak naprawdę to są sytuacje, które nadają się na terapię. To, że się będzie szło w kierunku źle rozumianej tolerancji, czyli będzie się pozwalało tym osobom, że masz realizować właśnie taki popęd, jaki masz, to jest tak naprawdę robienie krzywdy temu człowiekowi, bo on nigdy do końca nie będzie szczęśliwy właśnie w takiej relacji. On będzie zawsze gdzieś tam cierpiał i to, co pokazuje nam Pan Bóg, co daje Kościół, mamy szanować takie osoby, które są w ten sposób gdzieś tam zranione i pomagać im jak gdyby poukładać ten problem. Natomiast trzeba tutaj na pewno nad sobą pracować i jeżeli by były jakieś grzechy tutaj w tej sferze, no to trzeba je wyznawać na spowiedzi i zastanawiać się, jak tutaj im zaradzić. To tyle, jeżeli chodzi o grzechy przeciwko czystości.
Tak, teraz może już przejdźmy do kolejnej części, którą porusza katechizm Kościoła katolickiego. Chodzi tutaj o miłość małżonków. Dużo już powiedzieliśmy o obciowości, o tym znaczeniu aktu małżeńskiego, ale może dla wyjaśnienia jeszcze powiedzmy, że ten akt seksualny w małżeństwie jakby nie zawsze musi być nastawiony tak konkretnie na przekazywanie życia.
Zawsze musi być otwarty na przekazywanie życia, bo czasem jest tak, że Pan Bóg no może nas trochę zaskoczyć, pomimo, że wszystkie znaki związane z płodnością, to tutaj oczywiście u kobiety, będą mówiły, że to jest taki czas, kiedy nie powinno pojawić się dzieciątko, a jednak będzie inaczej, więc każdy akt seksualny, który jest w małżeństwie, powinien no, zakładać i być otwarty na życie, ale też no, Pan Bóg tak stworzył organizm kobiety, że nie każdy akt właśnie, który występuje w małżeństwie seksualnym jest płodny. A więc jak gdyby Pan Bóg tutaj dał człowiekowi pewną możliwość, zdolność też poznania tych procesów, które są obecne w organizmie kobiety, zdolność rozpoznawania dzisiaj coraz bardziej dokładnego dni płodnych, które powodują, że w żaden sposób poza dniami płodnymi akt seksualny nie jest zakazany przez Kościół, żebyśmy też tutaj właśnie to dobrze sobie powiedzieli. I właśnie to, że Pan Bóg tak ukształtował kobietę, że nie zawsze jest płodna, właściwie no, bardzo krótki jest stosunkowo ten okres płodności u kobiety, sprawia, że małżonkowie mogą w sposób odpowiedzialny współpracować w darze przekazywania życia ze Stwórcą. Czyli nie jest tak, jak niektórzy no, próbują właśnie ośmieszać Kościół, też broniąc antykoncepcji, że Kościół domaga się w sposób taki bardzo nachalny i brzydki i nieszanujący też możliwości finansowych i lokalowych małżonków i różnych innych, że muszą małżonkowie rodzić dzieci nieodpowiedzialnie i tak dalej. Absolutnie nie. Absolutnie nie. Po to Pan Bóg właśnie dał te zdolności, dał określone dni płodne, po to, żeby małżonkowie w sposób odpowiedzialny z tego daru korzystali, czyli jeżeli widzą, że są jakieś trudne warunki materialne, że też może jest jakaś inna tam przeszkoda ważna, po prostu może dojść do zbliżenia, które jak gdyby nie zakłada, nie jest wprost nastawione na zrodzenie nowego życia. Ale tak jak powiedziałem, potrzebne jest to nastawienie otwartości, że Pan Bóg tutaj może zrobić psikusa i wtedy będzie ewidentnie jego tutaj interwencja i jeżeli my zrobiliśmy wszystko, żeby było odpowiedzialnie, a Pan Bóg daje potomstwo, to znaczy, że się zatroszczy, że da to wszystko, co jest potrzebne, żeby to potomstwo wychowywać, ale to nie zwalnia też właśnie z takiej odpowiedzialności. Natomiast absolutnie nie upoważnia taka sytuacja też do stosowania antykoncepcji. Tutaj też no, mamy całą tematykę związaną z tym, bardzo myślę szeroką i trudno tutaj jak gdyby no, też tego nie przywołać, nie wspomnieć. Jest to dzisiaj olbrzymi problem. Antykoncepcja jest grzechem i również stosowanie metod naturalnych z nastawieniem antykoncepcyjnym jest grzeszne. To też niektórzy o tym nie wiedzą, więc tutaj też trzeba to powiedzieć. Chodzi o pewną mentalność, tak. Natomiast no też niestety dzisiaj wiele środków, które są nazywane antykoncepcyjnymi, tak naprawdę są wczesnoporonnymi i chociażby to, co ostatnio przypomnieli nasi biskupi w sposób taki bardzo jasny, klarowny i syntetyczny, tak zwana pigułka PO, ona może zadziałać antykoncepcyjnie, ale może zadziałać wczesnoporonnie. Spirala, którą kobiety często noszą, też się z tego nie spowiadają, ona może w dużej mierze działać wczesnoporonnie i w tym momencie no, nie może ksiądz udzielić rozgrzeszenia takiej kobiecie, jeżeli nie zostanie usunięta ewentualnie, no, jeżeli zobowiąże się, że do tego czasu nie podejmie współżycia ze swoim mężem. To są takie bardzo delikatne tematy, ale też no, tutaj chciałbym uwrażliwić małżonków, żeby też spowiadać się z tego, bo trudno jest księdzu też zadawać takie pytania intymne, też pytać o formę antykoncepcji, a czasem właśnie no, już to nie jest antykoncepcja, tylko jakaś forma działania wczesnoporonnego i tutaj no, jest zupełnie inny ciężar grzechu i w niektórych przypadkach nawet nie można udzielić rozgrzeszenia.
Antykoncepcja jest to jakby jedna strona tych wykroczeń przeciw godności małżeństwa. No ale skoro mówimy o tym szóstym przykazaniu, które brzmi nie cudzołóż, to musimy powiedzieć teraz o cudzołóstwie. Czy dalej już idąc o rozwodach, których Kościół nie dopuszcza?
Jeżeli chodzi o cudzołóstwo, no czym jest cudzołóstwo? Cudzołóstwo jest niewiernością małżeńską, czyli właśnie taka sytuacja, gdzie dochodzi do zdrady małżeńskiej. Tam, gdzie są nawiązywane właśnie jakieś stosunki płciowe, nawet przelotne, poza związkiem małżeńskim, gdy przynajmniej jedno z tych partnerów jest w związku małżeńskim, tam dochodzi do grzechu cudzołóstwa. Co ciekawe, Pan Bóg tutaj jak gdyby często w Biblii, w Starym Testamencie mianem cudzołóstwa określał bałwochwalstwo, czyli tutaj jak gdyby ta wierność małżeńska jest ikoną, jest takim potwierdzeniem, jest gwarantem, jest odbiciem wierności Boga wobec człowieka, no i wierności człowieka wobec Boga w tym przymierzu zbawczym. Jeżeli chodzi o rozwody, tutaj też jasna jest sprawa, że jeżeli też wcześniej jak gdyby nie było w prawie państwowym takiej instytucji jak separacja i wiele jest takich sytuacji, gdzie gdzieś ktoś kiedyś, ponieważ jedyna była taka możliwość prawna, podjął decyzję o rozwodzie, a tak naprawdę chodziło o to, żeby uchronić na przykład dzieci przed mężem, który był no, brutalnym, był alkoholikiem, nie chciał nic zrobić ze swoim życiem i to dla niego też czasem było ratunkiem, że żona się wyprowadziła i tak dalej. Nierzadko też to poukładanie formalnie od strony państwowej tego w postaci rozwodu, ono gwarantowało no, też zapewnienie utrzymania dzieciom, bo sąd zmuszał do alimentów i tak dalej. Także tutaj trudno tak jednoznacznie oceniać. Na pewno wielką winę ponosi ten, który staje się przyczyną rozwodu, który sam do tego rozwodu jakby dąży. Natomiast ważne jest, że jeżeli w takiej sytuacji no, kobieta na przykład wniosła pozew o rozwód, bo było nie do wytrzymania w domu i w trosce o dobro swoich dzieci, no ona tu nie ponosi jak gdyby winy moralnej pod warunkiem, że ona traktuje ten rozwód w sensie takim no, ratowania swojej rodziny i ma świadomość, że przed Panem Bogiem to małżeństwo, które było zawarte, ono cały czas trwa, czyli od strony kościelnej nie było rozwodu i ona pozostaje do końca swoich dni wierna swojemu mężowi, modli się za niego, troszczy się o jego zbawienie na ile się da, bo jest odpowiedzialna za nie do końca swoich dni i nie wchodzi w żaden nowy związek, ponieważ tutaj jest jak gdyby główne takie niebezpieczeństwo też grzechu, wejście w powtórny związek. Czyli takie powiedzenie też, że Kościół zabrania komunii świętej rozwodnikom, bo gdzieniegdzie takie jest myślenie, jest trochę nieprawdziwe. Dzisiaj, gdzie mamy właśnie instytucję separacji, która jest usankcjonowana prawnie i ona jest też tutaj poruszona w katechizmie Kościoła katolickiego, warto pomyśleć właśnie o takiej formie, która też no, na zewnątrz, w swoim nazewnictwie oznacza bardziej jakieś takie czasowe rozstanie się, które może się przedłużyć nawet do końca życia, ale z taką świadomością, że to małżeństwo trwa, że ja nie mogę wejść w związek z jakąś inną osobą.
Katechizm wymienia kolejne wykroczenia przeciwko małżeństwu, przeciwko temu szóstemu przykazaniu. Są tu takie wykroczenia, takie grzechy, no, które jakby w naszej rzeczywistości kulturowej może tak często się nie zdarzają. Chodzi tutaj o poligamię czy kazirodztwo. ale są też takie, do których się już, można powiedzieć, przyzwyczailiśmy. W pojęciu wielu osób to nie są wykroczenia przeciwko Bożemu prawu, na przykład właśnie życie w wolnym związku, czy życie jakby na próbę.
Oczywiście, no, są to sytuacje takie nieuporządkowane. Są różne powody tego i trudno tutaj te w kilku zdaniach jak gdyby o tym powiedzieć. Natomiast na pewno sytuacja mieszkania młodych na próbę tak zwaną, czy w ogóle na wzór małżeństwa bez zawarcia tego sakramentalnego związku jest grzechem. I to też przez takie powszechne, publiczne przyzwolenie, o tym też biskupi pięknie przypomnieli w ostatnim liście swoim, przypominając też naukę Jana Pawła II odnośnie rodziny i małżeństwa, trzeba jasno tutaj przypomnieć ważną rolę rodziców w tej sytuacji, że nie mogą takich sytuacji akceptować. Dzisiaj często się zgadzają na to, rodzice pozwalają, by nawet wynajmują mieszkania studentom, żeby razem mieszkali chłopak z dziewczyną i tak dalej. Także tutaj też już jest kategoria grzechu cudzego, uczestnictwa w grzechu, narażania na grzech młodych ludzi i takiego przyzwolenia na tą sytuację, bo wszyscy tak dzisiaj robią. To nie jest miara normy moralnej. Jakieś takie odwoływanie się do tego, co czyni większość. Jest to nieuporządkowanie, jest to grzech i też trzeba przypomnieć, że w takiej sytuacji pozostawania w okazji do grzechu, tak, czy nawet gdyby ktoś przyszedł, na przykład się wyspowiadował, współżył chłopak z dziewczyną, jeżeli mieszkają razem, wymagałoby to, żeby powiedzieć, my współżyjemy, ale my też mieszkamy razem ze sobą, bo wtedy ksiądz nie może udzielić rozgrzeszenia. Taka osoba też nie może być na przykład rodzicem chrzestnym. Też często jest zdziwienie, kiedy ludzie przychodzą po zaświadczeniu do kancelarii. Czasem też jest tak, że po prostu nie powiedzą, jaka jest sytuacja księdzu. W dużej parafii szczególnie i ksiądz nie wie, jak to jest, czy ktoś jest studentem i też w sumie powinno być tak, że jeżeli powyżej 3 miesięcy gdzieś mieszka, większość czasu gdzieś indziej tam chodzi do kościoła, to powinien zgłosić się do księdza na terenie parafii, tam gdzie mieszka, gdzie chodzi do kościoła, o stosowne zaświadczenie.
Jak Państwo słyszycie, wiele jeszcze by można tutaj poruszyć tematów, ale to chyba tak jest, zwłaszcza w przypadku 6 przykazania, że tak naprawdę rozeznawanie, co jest grzechem, a co nie jest, już jakoś leży w naszym własnym sumieniu i tego, który będzie rozpoznawał w konfesjonale też, jaka jest ta nasza wina. Dziękujemy za te kolejne wyjaśnienia i zapraszamy na następną audycję. Dziękuję księdzu Marcinowi, Bóg zapłać i szczęść Boże.
Szczęść Boże.